Dobrze, witam Was bardzo serdecznie. Jeśli nie masz miejsca, to znajdź sobie jakoś to miejsce. Dobrze, w kontekście, w którym dzisiaj jesteśmy, mieliśmy błogosławieństwo Poli, jej rodziców, rodziców ich rodziców. I chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat czegoś, co jest bardzo ciekawym tematem. To jest temat, który dla mnie był sporym przełomem w moim gdzieś tam, w mojej podróży za Panem Bogiem. Pamiętam, że przez około 20 lat mojego życia nie do końca potrafiłem zrozumieć to, kim jest Bóg. Nie potrafiłem złapać to, kim jest Bóg. I chciałem dzisiaj mówić na temat, zatytułowałem to sobie Niezrozumiały Bóg. Niezrozumiały Bóg. I wydaje mi się, że w naszym całym wszechświecie Bóg jest najbardziej źle rozumianą osobą. Ludzie mają różnego rodzaju koncepcje na temat tego, jaki jest Bóg, dlatego też mamy wiele religii. W hinduizmie jest na przykład miliony bogów i każdy jest od czegoś innego. Każdy spełnia jakby jedną funkcję i ludzie w Indiach, szczególnie w Indiach, oddają chwałę jakiemuś tam bogowi, których jest miliony. Kiedy popatrzymy sobie na inne religie, to jest nic innego jak próba zrozumienia tego, kim jest Bóg, ale nie do końca ludzie są w stanie to złapać. I chciałbym na temat tej niezrozumiałości, na temat tego, że Bóg jest niezrozumiały, powiedzieć o pięciu rzeczach, które w Panu Bogu są niezrozumiałe, ale one są dla nas niesamowitą korzyścią. Pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest to, że Bóg jest niezrozumiałą osobą. On jest niezrozumiałą osobą. I list do Hebrajczyków, to jest Nowy Testament, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3, Biblia mówi tak: Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez siebie samego, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Kluczowy jest werset pierwszy. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas przez swojego Syna. A więc kiedy popatrzysz na Biblię, Biblia składa się z dwóch testamentów. Jeden to jest Stary Testament i drugi to jest Nowy Testament. Dla ułatwienia wam powiem, że jesteśmy ludźmi żyjącymi w Nowym Testamencie, ludźmi żyjącymi w Nowym Przymierzu, które zostało zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, który przyszedł na ziemię w pewnym momencie. I Biblia mówi o nim w taki sposób, że od 2000 lat, w tym nowym czasie, Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. W Starym Testamencie Bóg objawiał się, teolodzy nazywają to progresywnym objawieniem, Bóg objawiał się etapami. Bóg objawił się Abrahamowi, Bóg objawił się Mojżeszowi, ale przez cały Stary Testament ludzie nie mieli zrozumienia do końca, kim jest Bóg. Ludzie znali Jego część, już oni myśleli w tym momencie, że taki jest Bóg, ale później życie płynęło dalej i Bóg objawiał się w inny sposób. Ale Bóg u końca czasów postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Ciekawe jest to, że dla nas kolokwialne słowo Bóg, że Bóg jest Ojcem, to o czym śpiewaliśmy, w sposób, w jaki Pana Boga wychwalaliśmy, że Bóg jest Ojcem, to słowo Ojciec w Biblii, w Starym Testamencie znajduje się 15 razy. Tylko 15 razy. Natomiast kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to słowo Ojciec tylko w trzech Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, pojawia się aż 63 razy, natomiast w Ewangelii Jana pojawia się ponad 100 razy. Co pokazuje nam, że w czterech księgach Nowego Testamentu słowo Ojciec w kontekście do Pana Boga pojawia się 163 razy, a w Nowym Testamencie wszystkich 39 księgach pojawia się 15 razy. A więc Bóg zaczyna nam coś pokazywać, Bóg zaczyna nam coś objawiać i ludzie bardzo często nie rozumieją tej jednej podstawowej rzeczy, którą jest to, że Bóg jest Ojcem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset od 8 do 9. Jeden człowiek, który jeszcze żył w Starym Testamencie, on był apostołem, on był uczniem Chrystusa, on nazywał się Filip, powiedział tak do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, w kontekście Boga Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie, kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Innymi słowy, Jezus przychodząc na ziemię powiedział coś takiego, ktokolwiek widzi mnie, widzi Boga Ojca. Ktokolwiek widzi mnie, Syna Bożego, widzi Boga Ojca. My jesteśmy dokładnie tacy sami. My robimy to samo, my myślimy w taki sam sposób, my jesteśmy jedno. My jesteśmy jedno. Ktokolwiek widzi mnie, widzi Ojca. I to jest pierwsza istotna rzecz, abyś zrozumiał, że Bóg w swojej osobie próbuje pokazać nam jedną rzecz, że ja jestem Ojcem. Co prowadzi nas do drugiej rzeczy, do drugiej niezrozumiałości, którą jest niezrozumiała relacja. Niezrozumiała relacja, której wcześniej nie było. W Starym Testamencie człowiek nie odnosił się do Pana Boga w taki sposób, że mówił Ojcze. Jeśli Izrael mówił do Pana Boga Ojcze, to tylko zwracali się do Pana Boga w taki sposób, jako reprezentanci narodu wybranego. Nie było to możliwe, że człowiek w Starym Testamencie miał relację z Bogiem, która była na zasadzie ojciec-syn. To było absolutnie nie do pomyślenia. Imię Pana Boga było czymś, co w Starym Testamencie było niesamowicie szanowane. Nie było możliwe, aby w ogóle wypowiadać słowo Jahwe, to było absolutnie zabronione, to było święte imię. Dlatego wymyślano inne imiona, aby określić Pana Boga, na przykład Adonai. Ale nie, powiedzenie do Pana Boga Ojcze w Starym Testamencie to było wręcz bluźnierstwo. I pojawia się Chrystus. Pojawia się Chrystus, przez którego Bóg Ojciec próbuje wyrazić samego siebie. I zaczyna się znane kazanie na górze, w którym jest jeden bardzo istotny moment, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie, naucz nas się modlić. Jezus powiedział, okej, kiedy się modlicie, módlcie się w taki sposób. I zaczyna się coś, co w 100% znasz, o czym w 100% wiedziałeś, co nie jest dla ciebie obce. Jezus powiedział, jeśli się modlicie, to módlcie się tak, Ojcze nasz. I w tym momencie dla nas to jest normalne, dla nas to już jest coś, co jest znane, natomiast dla ludzi żyjących w tamtych czasach to było mniej więcej coś takiego. Wow, ty słyszałeś? On każe nam się modlić do Boga, mówiąc Ojcze. Słyszałeś to? To jest niemożliwe. O czym ten człowiek mówi? Dlatego, że słowo Ojciec w kontekście Pana Boga było absolutnie niemożliwe. I Jezus zaczyna pokazywać dobroć Boga, Jezus zaczyna pokazywać dobroć swojego Ojca i znowu jesteśmy w kazaniu, najbardziej popularnym kazaniu na górze, kiedy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale Jezus mówi tak, i czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb, a gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, to jest bowiem prawo i prorocy. Jezus mówi tak, jeśli ty jako ziemski ojciec, jeśli przychodzi do ciebie dziecko i prosi cię o chleb, czy dasz mu kamień? Czy jeśli prosi cię o rybę, czy dasz mu węża? Jezus zadaje proste, logiczne pytania. I oczywiście wszyscy słuchacze mówią, no absolutnie nie, co to za ojciec, który dałby kamień, co to za ojciec, który dałby węża, kiedy dziecko prosi o coś zupełnie innego. I tak funkcjonuje przeciętny ziemski ojciec i nagle Jezus mówi, Jezus nazywa nas w tym momencie, skoro wy będąc złymi, w czym my jesteśmy źli? Źli jesteśmy w tym, że każdy z nas jest grzesznikiem. To jest nasz problem. Każdy z nas jest grzesznikiem. I Jezus mówi, skoro wy, będąc złymi, skoro wy, będąc grzesznikami, potraficie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec, który jest w niebie, który chce być waszym Ojcem, który chce być z wami w takiej relacji, o ile bardziej On będzie dawał dobre rzeczy wam. O ile bardziej. I to jest ciekawe, co Jezus jeszcze robi. Ciekawe jest to, że jest takie jedno słowo, które jest absolutnie intymnym słowem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To słowo pojawia się tylko 3 razy w Nowym Testamencie. Tylko 3 razy. To słowo nazywa się Abba. Był taki zespół szwedzki, który tak się nazwał i dlatego ta nazwa stała się tak popularna. Ale słowo Abba w języku aramejskim oznacza tatuś Jest to bardzo ciepłe określenie do ojca. I to słowo mogło być używane tylko przez dzieci, które pochodziły z prawego łoża i o dzieci, które staną się dziedzicami wszystkiego, co posiada ojciec. A więc to, co Bóg mówi, to, do czego Bóg nas zaprasza w tej niezrozumiałej relacji, on mówi tak, ja chcę być twoim ojcem. I jeśli ty poddasz mi swoje życie, jeśli ty powiesz, że Boże, moje życie należy do ciebie, w tym momencie staniesz się moim dzieckiem. I w tym momencie będziesz mógł do mnie mówić Abba, co oznacza tato, tatusiu, co również oznacza jeszcze jedną rzecz, że nasza relacja będzie bardzo bliska i ja nie traktuję cię jako kogoś tam, ale traktuję cię jako mojego prawowitego syna i prawowitą córkę i jesteś dziedzicem wszystkiego, co ja posiadam. To jest absolutnie niesamowite. To, co Bóg, co Jezus wprowadził, to jest absolutnie niesamowite. Nagle z Boga, który był Bogiem dalekim, nagle z Boga, którego nikt do końca nie rozumiał w Starym Testamencie i Bóg próbował się pokazać, ludzie tego nie rozumieli i nagle pojawia się Jezus. I kiedy czytasz Ewangelię Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, kiedy czytasz o Jezusie, to taki jest Bóg. To taki jest Bóg. Wiecie, ludzie w hinduizmie, ludzie w buddyzmie, ludzie w islamie chcą wiedzieć, jaki jest Bóg. I istnieje jedno wielkie zamieszanie, ponieważ nie są w stanie określić do końca, jaki jest Bóg. Oni nie wiedzą, jaki jest Bóg. Chrześcijaństwo postawiło sprawę w bardzo prosty sposób. Ja jestem taki. Jezus mówi, czytajcie o mnie, popatrz na mnie. Ja jestem taki, jaki jest Bóg. Zobacz, co ja robię. Ja chodzę, ja uzdrawiam, ja uwalniam, ja głoszę dobrą nowinę, głoszę możliwość zbawienia. Ja przyszedłem po to i jeszcze więcej. I zrobię jeszcze więcej, ponieważ nadejdzie moment w moim życiu, mówi Jezus, że w wieku 33 lat stanę się ofiarą za każdego człowieka, oddam swoje życie, spłacając karę za twoje grzechy i każdy, kto przyjdzie do mnie i zawoła do mnie, będzie mógł być zbawiony. A więc Jezus przychodzi i wnosi rewolucję i zaprasza nas do czegoś, co w Starym Testamencie było abstrakcją. List do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset. Apostoł Paweł powiedział tak, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, by znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Powiem wam, co ten fragment oznacza. Oznacza to, że moment, kiedy przychodzisz do Pana Boga i mówisz, Boże, ja chcę, abyś Ty był Panem mojego życia, abyś Ty był najważniejszy w moim życiu. Ja nie chcę tylko mówić, że jestem chrześcijaninem, ale ja chcę żyć w taki sposób, jak Ty mówisz i chcę Cię przeprosić za moje grzechy. To jest moment, kiedy Bóg zaczyna mieszkać w Twoim sercu. I ten Bóg, który mieszka w Twoim sercu, Biblia mówi o tym, przez Niego, dlatego że On mieszka w Twoim sercu, możesz wołać do Boga Ojca, Abba Ojcze. Druga rzecz, o której mówi również apostoł Paweł, to jest list do Galacjan, 4 rozdział, 6 werset. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna wołającego Abba Ojcze. Czyli Bóg, który mieszka w nas, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg, który mieszka w nas, to jest moment, kiedy Jego duch zaczyna nas zabierać do bardzo intymnej relacji. Do bardzo intymnej relacji, relacji pomiędzy Ojcem, Synem i córką. Bóg nas zabiera do takiej relacji i to jest możliwość dla każdego z nas. Trzecia niezrozumiała rzecz, ona jest naprawdę niezrozumiała. Kiedy czytasz Biblię, to wielu ludzi kończy czytać Biblię na tym rozdziale. Ponieważ Jezus jest już to za dużo. To naprawdę ludzie nie są w stanie przejść do kolejnego rozdziału, kiedy przeczytam wam to, co wam przeczytam. Ludzie już nie chcą czytać dalej, bo mówią, nie, to jest niemożliwe, że taki jest Bóg. Jest historia, kiedy Abraham wyczekuje na swojego syna. Mijają lata, aż w końcu jego żona zachodzi w ciążę. Jego żona nazywała się Sara, była niepłodna, aż w końcu zachodzi w ciążę. I rodzi się ich syn, który nazywa się Izaak. I ojciec Abraham jest podekscytowany. Matka jest podekscytowana, wow, mamy syna, mamy dziedzica, to jest fantastyczne. I nagle pewnego dnia, kiedy Izaak ma już kilkanaście lat, kiedy już potrafi chodzić, potrafi nosić pewne rzeczy, pojawia się Bóg i mówi do Abrahama takie słowa. Chciałbym, abyś wziął swojego syna Izaaka i złożył go w ofierze dla mnie. tym momencie, kiedy ja czytałem Biblię po raz pierwszy, to był ten moment, Boże, to jest przesada, to bez przesady, co to w ogóle ma być? Ty zabijasz dzieci? To jest w twojej naturze, aby zabijać dzieci? Najpierw obiecujesz, później zabierasz? W ogóle tego nie rozumiem. Abraham był szczęśliwy, ale nie był szczęśliwy zbyt długo, bo powiedziałeś, daj mi swojego syna Izaaka i udowodnij, że mnie kochasz. Mówię, to ty potrzebujesz śmierci, aby być szczęśliwym? I przeczytajmy sobie, jak wygląda ta historia. 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 7 werset. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca, ojcze, Abraham na to, słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem wziął swojego syna Izaaka, położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. I to jest moment, kiedy robi się gorąco. Jak czytasz Biblię pierwszy raz, to zastanawiasz się, co się wydarzy dalej. Szczególnie jeśli masz małe dzieci. Szczególnie jeśli masz dzieci. To jest fragment, który bardzo mocno przemawia do naszego życia. I wtedy, kiedy Abraham wyciąga już rękę i bierze nóż, aby zabić swojego syna, posłuchaj przez chwilę, zabić swojego syna. Ojciec zabija swojego syna. Jakże to jest kosmiczne. Jakże to jest niedorzeczne. Jakże to jest brutalne. Jakże to jest pełne przemocy. I wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana, Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył go w ofierze całopalnej. Jesteśmy w Starym Testamencie. Bóg oszczędza Izaaka. Bóg mówi do Abrahama, nie, chciałem sprawdzić, czy naprawdę mnie kochasz. I wielu ludzi w tym momencie mówi, jak brutalny jest Bóg. Jak brutalny jest Bóg. Każe ojcu zabić swojego syna. I nagle pojawia się ta sytuacja kilka tysięcy lat później. Kiedy jest Bóg Ojciec, jest Boży Syn. Kiedy Jezus Chrystus wisi na krzyżu. Kiedy jest wyśmiewany, kiedy ludzie plują na Niego, kiedy szydzą z Niego, kiedy był wybiczowany tyle razy, że wielu ludzi w czasie tego biczowania, rzymskiego biczowania, nie było w stanie nawet tego przeżyć. Później niesie ten krzyż na górę zwaną Golgotą i tam jest ukrzyżowany w bestialski sposób, kiedy ludzie się śmieją z Niego. I Bóg w tym momencie, Bóg Ojciec nie reaguje. W tym momencie już nie jest Bóg, który mówi do Abrahama, nie rób tego. I pojawia się baranek, ponieważ ten baranek, który się pojawił zamiast Izaaka, to jest symbol w Starym Testamencie, symbol tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie, że Jezus Chrystus stał się barankiem Bożym, którego Ojciec nie oszczędził. Nie dlatego, że Ojciec był brutalny, ale dlatego, że Ojciec nie miał innego wyjścia, aby zbawić ludzi takich jak ja i ty. Nie można nas zbawić w inny sposób. Nikt nie jest w stanie zapłacić kary za twój grzech. Nikt nie jest w stanie spłacić tego długu, który rośnie każdego dnia. Który rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. I tych grzechów jest mnóstwo. I nie jesteś w stanie się z tym rozprawić. Jedyna osoba, która jest w stanie coś z tym zrobić, to jest Bóg Wszechmogący, który posyła swojego Syna, który staje się ofiarą, na którym w tym momencie wstępują moje grzechy, twoje grzechy, grzechy, które popełniliśmy, grzechy, które popełniamy i grzechy, które będziemy popełniać. W tym momencie to wszystko wstępuje na postać Jezusa Chrystusa, na Syna Bożego, który jest przybity do krzyża. I to jest coś, co jest niezrozumiałe. Czwarta rzecz. następuje niezrozumiała wymiana. Jezus, wisząc na krzyżu, staje się ofiarą, staje się zapłatą za nasze grzechy, ale nie tylko. Dlatego, że na krzyżu dochodzi do wymiany, która polegała na tym, że po pierwsze, Jezus doznaje odrzucenia, abyś ty mógł doświadczyć akceptacji. Ewangelia Mateusza, około godziny 9, 27 rozdział. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, co oznacza: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wiecie, to jest coś, co jest znane w naszym kraju. To jest nawet to wyrażenie Eli, Eli, lama sabachthani. To jest coś, co słyszymy, to jest coś, co wiemy, ale nie do końca rozumiemy, że to był moment, że syn, który był w doskonałej relacji z Bogiem Ojcem przez od wieków, od wieczności, nie da się nawet tego czasu policzyć, nagle jest sytuacja, kiedy Bóg Ojciec odwraca od niego wzrok, ponieważ w tym momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, moje i twoje grzechy stąpiły na Chrystusa. On stał się ofiarą, on spłacił dług za nasze grzechy i Bóg nie mógł patrzeć na coś, co jest nieczyste. Bóg nie mógł patrzeć na człowieka, który jest grzeszny, na postać, na swojego syna, na którym stąpiły wszystkie grzechy. I pierwsza wymiana polega na tym, że Jezus został odrzucony, abyś ty mógł być zaakceptowany. To zrobił dla ciebie Bóg. On został odrzucony przez swojego Ojca, abyś ty mógł być zaakceptowany, ponieważ wymiana, o której mówimy, odrzucenie i przyjęcie akceptacji, to jest możliwe dla każdego człowieka, który przyjdzie do Chrystusa i powie: Jezu, bądź Panem mojego życia. Który powie: Jezu, ja chcę oddać Ci moje życie. Ty oddałeś swoje życie za mnie, ale ja chcę Ci służyć w moim życiu. Ja chcę być poddany Tobie. Ja nie chcę próbować sobie układać życia po swojemu, bo ja nie wiem, jak to się skończy. Bo ja nie wiem, co się wydarzy, co będzie, jak zachoruję, jak stracę pracę. Taka codzienność, nie masz żadnej pewności, kiedy twoje życie nie należy do Boga. I to jest pierwsza wymiana. Bóg doznaje odrzucenia, abyś ty mógł doświadczyć akceptacji. Drugi rodzaj wymiany to jest to, że Jezus został ukarany, abyś ty miał przebaczenie. Księga Izajasza to jest księga napisana 700 lat, zanim Chrystus pojawił się na ziemi. 53 rozdział, 6 werset. Wszyscy błądziliśmy jak trzoda, każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz Pan dotknął go winą nas wszystkich. Największy problem człowieka polega na tym, że każdy chodzi swoją drogą. Każdy chodzi swoją drogą. Każdy ustala sobie swój kodeks moralności. Każdy uważa, czy on będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony. Jezus powiedział bardzo wyraźnie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi do Ojca, tylko jestem ja. A więc to, co mówi Izajasz, każdy z nas wybrał sobie swoją drogę, ale Jezus mówi: ja jestem drogą. Jeśli nie poddasz mi swojego życia, nie będę mógł ci przebaczyć. Ja zostałem ukarany, aby tobie przebaczyć, ale musisz przyjść do mnie i poprosić o to. I to jest jedyna rzecz, którą musisz zrobić. Przyjdź i poproś i poddaj mi swoje życie. A w tym momencie doświadczysz przebaczenia. Trzeci rodzaj wymiany. Jezus został zraniony, abym ja był uzdrowiony. W naszym kraju panuje takie powiedzenie, że cierpienie uszlachetnia. Nie wiem, obserwuję ludzi chorych na raka. Obserwowałem swoje życie, kiedy byłem chory na stwardnienie rozsiane i do końca nie wiem, w jaki sposób mnie to uszlachetnia. Nie wiem, w jaki sposób miało mnie to uszlachetnić, ponieważ to jest jedna rzecz, że po prostu masz problem wysiedzieć obok osoby, która jest chora na raka i widzisz, jak ona umiera na twoich oczach. Dzisiaj w nocy jeden pastor z Australii pisał do mnie, mówi: wiesz co, byłem w Polsce, ale musiałem wrócić do Melbourne, ponieważ moja mama umiera na raka trzustki. I umiera, i mówię, patrzę na nią, a ona umiera. Oddała swoje życie Jezusowi, mówi, poddała swoje życie Jezusowi, jest pewność, że ona jest zbawiona, ale modlę się o jej uzdrowienie, nic się nie dzieje, nie wiem, o co chodzi, ale ona umiera i patrzę na nią i mówię: Boże, weź już ją zabierz. Wcale, ale to wcale cierpienie nie uszlachetnia. Cierpienie, choroba degraduje człowieka i to, co zrobił Jezus na krzyżu, to, o czym tak bardzo często, o czym nie wiemy, To jest to, o czym powiedział Izajasz. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i zmęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wiecie, jakie to jest niesamowite? Że Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj jest ciągle taki sam. Że On w Ewangeliach chodził i uzdrawiał ludzi i ktokolwiek Go poprosił o uzdrowienie, to się stało. To się działo. I dzisiaj możemy doświadczać tego samego. I patrząc na historię tego Kościoła, oglądaliśmy kilkaset uzdrowień, począwszy od raka, przez czerniaka, przez raka mózgu, przez stwardnienie rozsiane, do problemów z kręgosłupem. Ostatnio uzdrowienie z zapalenia wirusowego wątroby. I doświadczamy tego cały czas i to się dzieje non-stop z jednego prostego powodu. Nie, że my jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł za to 2000 lat temu na krzyżu. I każdy, kto przychodzi do Niego, może doświadczyć tego uzdrowienia zupełnie za darmo. Ponieważ krzyż jest miejscem, kiedy możesz otrzymać mnóstwo za darmo. Jedyna rzecz, jedyny most, który jest pomiędzy tobą a krzyżem, to jest twoja wolna wola. To jest to, o czym mówiliśmy w kontekście Poli. Ona musi podjąć decyzję, ja chcę należeć do Jezusa. To jest jej decyzja, tak samo jak to jest twoja decyzja. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Kolejna wymiana. On stał się grzechem, abym ja był sprawiedliwy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli jest mowa o Jezusie, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To, o czym mówi Paweł, mówi tak, Chrystus stał się grzechem. On stał się grzechem za nas, aby każdy, kto przyjdzie do Niego i poprosi o przebaczenie i powie, Boże, ja poddaję Ci moje życie, żeby ten człowiek stał się sprawiedliwy. Przez ofiarę krzyża, aby ten człowiek stał się sprawiedliwy, abyś Ty go mógł w pełni zaakceptować. Ponieważ Biblia mówi jasno, nic, co jest nieczyste, nigdy nie stanie przed Bogiem. Człowiek, który nie poddał swojego życia Chrystusowi, kiedy nie było takiego momentu w twoim życiu, bardzo mi przykro, ale nie jesteś w stanie ujrzeć zbawienia. Dobra wiadomość jest taka, że to jest dostępne dzisiaj tutaj, dla ciebie teraz. Możesz dzisiaj z tego skorzystać. A więc on stał się grzechem, abym ja był sprawiedliwy. Po piąte, Jezus został zabity, abyś ty żył. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Tak brzmiał cały Stary Testament. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli człowiek grzeszył w Starym Testamencie, szedł do kapłana, który składał ofiary w świątyni, przynosił jakąś ofiarę, często był to baranek albo jakieś inne zwierzę i to zwierzę było kładzione na ołtarzu. W tym momencie człowiek, który przyniósł to zwierzę, kładł swoje ręce na tym zwierzęciu, wyznawał swoje grzechy. I kiedy skończył wyznawać swoje grzechy, przychodził kapłan i podcinał gardło temu zwierzęciu. Przelewała się krew, ponieważ Stary Testament mówił w prosty sposób. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. I Bóg powiedział bardzo radykalnie, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. A więc, żeby człowiek nie musiał umierać, umierało jakieś zwierzę zamiast człowieka. To jest mniej więcej w taki sam sposób, jak baranek został zabity zamiast Izaaka. I to jest dokładnie w taki sam sposób, że Jezus, Syn Boży, Bóg całego wszechświata został zabity. Został zabity, abym ja i ty, abyśmy mieli szansę bycia zbawionymi. Kolejna przemiana to jest to, że on doznał wstydu, abym ja doznał chwały. Wiecie, co powoduje grzech? Grzech powoduje jedną kluczową rzecz. Grzech powoduje to, że człowiek zaczyna się wstydzić. Adam i Ewa w ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu, pojawił się wstyd. I ten wstyd towarzyszy ludziom cały czas, ilekroć grzeszą. Nie czujesz się z tym dobrze. Nie czujesz się z tym dobrze. Czasami ten wstyd jest wywlekany, mówiąc kolokwialnie, wywlekany, inni ludzie to widzą. A czasami ten wstyd ponosisz tylko ty. I Jezus wisząc na krzyżu, poniósł mój i twój wstyd. Widzimy postać Chrystusa, która jest ubrana. Historycznie rzecz biorąc, ludzie, kiedy byli krzyżowani, ktokolwiek był krzyżowany nago. Pomyśl sobie, Bóg, który wszystko stworzył, Bóg, który służył ludziom przez 3,5 roku, następnie ten Bóg, Jezus Chrystus, umiera na krzyżu, wisi nagi i staje się pośmiewiskiem względem innych ludzi. I On nosi to dla ciebie, abyś ty nie musiał żyć w poczuciu wstydu. Abyś ty nie musiał żyć w poczuciu wstydu. On robi to w taki sposób, że daje ci siłę, aby chciał grzeszyć. Oddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przestajesz być niewolnikiem grzechu. Przestajesz być niewolnikiem grzechu. Kiedy grzeszysz, to grzeszysz dlatego, że chcesz. Zanim oddasz swoje życie Panu Jezusowi, zanim to zrobisz, zanim nastąpi ten akt, to ty nie masz możliwości, ponieważ jesteś niewolnikiem grzechu. Zniewalają cię różne nałogi, jesteś bezbronny. Zniewalają nas papierosy, zniewalają nas inne nałogi, plotkowanie, zniewala nas to i tamto i nie mamy żadnej siły, nie mamy żadnej możliwości, aby się tego pozbyć, ale przez krzyż Jezusa Chrystusa, każdy, kto przyjdzie do Jezusa, każdy, kto podda mu swoje życie, w tym momencie ten człowiek nie musi grzeszyć, ma wolną wolę, może, ale nie musi grzeszyć, ponieważ skłonność do grzechu zostaje zdetronizowana. I ostatnia rzecz, ostatnia wymiana. On został przeklęty, abym ja mógł doznać błogosławieństwa. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. W Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale jest lista błogosławieństw i jest lista przekleństw. Błogosławieństwo miałeś wtedy, kiedy byłeś posłuszny temu, co Bóg powiedział. Przekleństwo miałeś wtedy, kiedy nie byłeś posłuszny temu, co Bóg powiedział. I teraz patrząc na moje i twoje życie, uwierz mi, że byliśmy Panu Bogu nieposłuszni wiele, wiele razy, kiedy łamaliśmy Jego przykazania. I kiedy mówię Jego przykazania, to ty myślisz o 10 przykazaniach. Chcę ci coś powiedzieć. Stary Testament nie mówi o 10 przykazaniach. Stary Testament mówi o 613 przykazaniach. Nowy Testament podkręca śrubę i mówi, że każdy, ktokolwiek zgrzeszy w jednym przykazaniu, jest winien złamania przykazań tych 613 innych przykazań. I tutaj możesz powiedzieć, że Bóg jest brutalny. Nie, Bóg chce nam powiedzieć jedną rzecz. Nie jesteście w stanie sami się zbawić. Nie jesteście w stanie zbawić się przez wasze dobre uczynki, przez waszą religijność. Nie jesteś w stanie się zbawić. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz, aby przyjść do Niego i poddać Mu swoje życie. I On stał się przekleństwem, co oznacza, że Jezus wziął na siebie wszystkie konsekwencje naszych grzechów i każdy, kto przychodzi do Niego, nie odbiera przekleństwa, ale odbiera błogosławieństwa, ponieważ On poniósł przekleństwo za nas. Nam się należało przekleństwo, ale Bóg mówi, przyjdziesz do mnie, podasz mi swoje życie, to nie będziesz przeklęty, ale skorzystasz z błogosławieństwa, które ja tobie daję. Amen? I ostatnia rzecz. Króciutka. Niezrozumiały wybór. Mieliśmy niezrozumiałą osobę, niezrozumiałą relację, niezrozumiałą wymianę, niezrozumiałą miłość, niezrozumiałe poświęcenie. I teraz ostatnia rzecz, która odnosi się właśnie do mnie i do ciebie, która odnosi się do twojej wolnej woli. Powiedziałem wam wcześniej, że słowo Abba zostało użyte w Nowym Testamencie 3 razy. Przeczytałem wam tylko 2 wersety, odnośnie, gdzie pojawiło się słowo Abba. I słowo Abba po raz trzeci pojawia się w kontekście Chrystusa. Pojawia się w Ewangelii Marka. Pojawia się w rozdziale 14, 36 wersecie. Kiedy Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane, to jest ostatni ogród, w którym Jezus się znajduje. Kiedy popatrzymy na ogrody, które pojawiają się w Biblii, to ogród Eden, czyli tam, gdzie został stworzony człowiek, tam pojawiło się nieposłuszeństwo, tam Adam wybrał to, co chciał. I pojawia się drugi ogród i ostatni ogród, o którym mówi Biblia. To jest ogród, który nazywa się Getsemane, gdzie już nie ma Adama, ale jest Boży Syn, ale jest Jezus, który jest Bogiem. I On się pojawia, On już jest tego świadomy, że nadchodzi moment, kiedy za chwilę będzie ukrzyżowany. Nadchodzi ten moment. I Jezus w tym momencie, wiedząc, co go będzie czekać, mówi takie dramatyczne słowa, znowu dramatyczne słowa, które brzmią tak. W modlitwie powtarzał: Abba, kochany tato, kiedy Jezus mówił do Boga Ojca Abba, to było zabarwione takimi emocjami, których nie jesteś w stanie zrozumieć. Kiedy patrzyłem na Wojtka w czwartek, kiedy trzymał pole, powiem ci, jeśli próbowałbym tylko zrobić cokolwiek tej małej poli, cokolwiek, to wiem, że poznałbym Wojtka z drugiej strony. Dlatego, że jego miłość względem poli, względem jego córki jest niewyobrażalna. I każdy, kto ma dzieci, to wie, że miłość ojca względem dziecka, miłość matki względem dziecka jest niewyobrażalna. I nagle Jezus mówi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. To, co mówi Jezus, czy to musi być tak? Czy człowiek może być zbawiony tylko w taki sposób, że ja umrę? Że ja zostanę ukrzyżowany? Że ludzie potraktują mnie gorzej niż zwierzę? Że będzie mi wyrywana broda? Że ludzie będą pluć na moją twarz? Czy nie ma innej opcji? Czy nie ma innej możliwości? Powiedz mi, Ojcze, czy nie ma innej możliwości? I w tym momencie Jezus mówi tak: jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I to jest moment. To jest moment, kiedy Jezus 2000 lat temu podjął decyzję odnośnie ludzi, którzy żyją obecnie. Ludzi, którzy są zgubieni, ludzi, którzy nie mają nadziei, ludzi, kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się wyzwania, nie widzą żadnej nadziei, nie widzą żadnej możliwości, ale pojawia się Jezus i mówi: ja, Ojcze, nie to, co ja chcę, bo to, co ja chcę, ja wiem, co to będzie, ja wiem, jak to będzie wyglądać. Rozciągną mnie na krzyżu, rozciągną mnie nago na krzyżu, będą mnie biczować, będą pluć, będą na mnie wyzywać i mnie wyśmiewać, a ja nie zrobiłem nic złego, bo wszystko, co robiłem, kiedy byłem na ziemi, uzdrawiałem ludzi, których stworzyłeś, uwalniałem ludzi, których Ty stworzyłeś, głosiłem im możliwość zbawienia i to jest ich nagroda za to. Na krzyżu to jest ich nagroda za to, co ja robiłem dla nich. Ojcze, jeśli to jest możliwe, jeśli jest inna droga, to nie jest napisane w Biblii, ale Ojciec powiedział: Synu, nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Jezus mówi słowa, które zbawiają i mnie, i Ciebie. Jego wolna wola mówi: ja chcę. Jezus chciał umrzeć za Ciebie. I przeraża mnie to, że wielu ludzi i tak przejdzie obok Chrystusa i nic z tym nie zrobi. I dalej, jak Izajasz powiedział, będziemy żyć, chodzić swoimi drogami. Twoje drogi prowadzą finalnie donikąd. Twoja droga kończy się tutaj na tej ziemi. Nie wiesz, jak ona będzie długa czy krótka, nie masz zielonego pojęcia. I co potem? Jezus jest drogą tutaj na ziemi do Ojca, do nieba. Twoja droga prowadzi tylko na ziemi i nie masz pojęcia, jaka ona jest długa. Nie masz zielonego pojęcia. Jezus mówi: jestem drogą, prawdą i życiem. Kto przyjdzie do mnie, kto zawoła do mnie, może być człowiekiem, który dozna zbawienia. I to jest dla mnie niezrozumiały Bóg, który jest powodowany tylko i wyłącznie miłością względem swojego stworzenia. Bo On był w niebie i przyszedł na ziemię. On widział piekło i przyszedł na ziemię, aby nam powiedzieć o jednej rzeczy. Nie chcę, aby ktokolwiek zginął. Nie chcę, aby ktokolwiek tam był. Nie chcę, abyś zginął. Przyjdź do mnie. Ja jestem drogą, ja jestem w stanie Ciebie zbawić. Jeśli chciałbyś dzisiaj, to jest Twój wybór. Nikt tego nie zrobi za Ciebie. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa i poddać Mu swoje życie, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy możesz to zrobić. I chciałbym was prosić o ostatnie 3 minuty, abyśmy pochylili i skłonili nasze głowy. I chcę zostawić ciebie samego z Bogiem, abyś mógł teraz z Nim porozmawiać, abyś mógł teraz przyjść do Niego, abyś teraz mógł się pojednać z Nim, jeśli tylko tego chcesz. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, jeśli chciałbyś dzisiaj przestać chodzić swoją drogą i pójść inną drogą, drogą, która cię doprowadzi do bezpiecznego miejsca, jeśli chciałbyś dzisiaj żyć z Jezusem, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Drogi Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Jest wiele rzeczy dla mnie niezrozumiałych. Nie jestem w stanie zrozumieć Twojej miłości. Ale wiem, że potrzebuję Ciebie. I chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. Ojcze, przebacz mi. Oczyść moje serce. I zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim życiu. Abyś stał się Panem mojego życia. I nie chcę chodzić swoimi drogami, ale chcę iść Twoją drogą. Jezu, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen. Chciałem, żebyśmy zaklaskali dla Chrystusa.